With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 84 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Sądzę, że Biblia i Kościół to najlepsza recepta na sukces w interesach i w każdym aspekcie życia, powiedział kiedyś Tam Monahan, założyciel Stowarzyszenia Legatus, skupiającego katolickich liderów biznesu. I trudno się z nim nie zgodzić. Nauka płynąca z Ewangelii nie tylko dopuszcza możliwość zarabiania pieniędzy i wspinania się po szczeblach kariery zawodowej, ale wręcz może nam pomóc w odniesieniu znaczących sukcesów. To, że jesteś chrześcijaninem, nie oznacza, że nie możesz być kompetentny i odnosić sukcesów. Bóg daje nam pewne talenty i jeśli ich nie wykorzystujemy, marnujemy Boży dar. Jeśli Bóg dał mi możliwość zarabiania większych pieniędzy, chcę, abym dzięki nim mógł uczynić coś dobrego, powiedział kiedyś Jan Roth.
Słowami Toma Monahana zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dende, który nadał tytuł Kariera w ocenie chrześcijańskiej.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyzwyczailiśmy się do pewnego sposobu myślenia, które każe nam oceniać jako dobre to wszystko, co nowoczesne. Jak nowoczesne, to znaczy, że dobre. Zapomnieliśmy, że dobro niekoniecznie łączy się z nowoczesnością. Przeszłość kryje w sobie także wspaniałe pokłady dobra i mądrości. sięgniemy dziś do starej mądrości greckiej, która przechowała aż do naszych czasów ciekawą opowieść, bardzo pouczającą, o Empedoklesie. Empedokles, żyjący 500 lat przed narodzeniem Chrystusa, był filozofem, poetą, lekarzem, magiem i uchodził za cudotwórcę. Uważał, że te wszystkie zdolności usprawiedliwiają fakt przyozdobiania jego skroni wieńcem laurowym. Pozwalał sobie także na publiczne wystąpienie na rynku Agrigentu, miasteczka na Sycylii, w którym mieszkał. Gdy ludzie się znudzili jego przemówieniami, kazał sandały swoje podkuć brązem i silnym tupaniem o bruk nadal zwracał na siebie uwagę. A gdy i to znudziło ludzi, zaczął głosić, że któregoś dnia wzniesie się do nieba z brzegu krateru Etna. Gdy usiłował to uczynić, lawa krateru pochłonęła go i tylko jeden sandał wyrzucony został wraz z popiołem i siarką na brzeg wulkanu. Tyle pozostało po Empedoklesie. Jeden sandał. Opowieść ta prowadzi nas do rozwiązań ewangelicznych i każe mi nadać dzisiejszej pogadance tytuł Kariera w ocenie chrześcijańskiej. Sądzę, że w zdarzeniu związanym ze śmiercią Empedoklesa można widzieć ironiczny gest historii, sprowadzający do właściwej proporcji każdą wielkość człowieka lub bezlitośnie niszczący wszelkie pozory tej wielkości. Empedokles uległ bowiem pokusie nagabującej przeważnie ludzi, którzy wchodzą na scenę życia publicznego. Jest to pokusa ściągania uwagi otoczenia nie na prawdę, którą się głosi i nie na sprawę, której powinno się służyć, lecz na własną osobę. Wysuwa się wówczas człowiek na pierwsze miejsce i rośnie we własnych oczach do rozmiarów olbrzyma, geniusza, jako centrum zainteresowań i podziwu całego świata. Przed taką postawą przestrzegał mistrz chiński swoich uczniów, mówiąc im: gdy was ludzie zaczną chwalić, że jesteście mądrzy, uczciwi i wielcy, a wy w to wierzycie, czas wam wracać do szkoły. A jeśli sami o sobie głosić to będziecie, żadna szkoła już wam nie pomoże. Umrzecie głupcami. Jednym z elementów naszej dzisiejszej kultury jest samoreklama ludzi, którzy za wszelką cenę pragną się zadomowić, chociażby na krótką chwilę, w pamięci i wyobraźni swoich współczesnych. Politycy, artyści, działacze społeczni, pisarze, uczeni zabiegają o to, żeby nie byli zapomniani. I jest to do pewnego stopnia naturalne i słuszne, dopóki nie przerodzi się profesjonalne obnoszenie własnych zasług z wymaganiem dla siebie nadzwyczajnego hołdu. Tak tworzy się niezdrową atmosferę, w której jednostki przy pomocy umiejętnie prowadzonej propagandy potrafią narzucić społeczeństwu swoje poglądy oraz styl postępowania bez względu na ich wartość etyczną. Wtedy kult prawdy, dobra i piękna, zbyt łatwo zamieniany bywa w kult oryginalności i dziwactw, wypełniających hałasem pustkę duchową i tworzących namiastkiem głębokiego zaangażowania się we wszystkie sprawy ludzkie. Komu dzisiaj imponowałaby zasada obowiązująca w średniowieczu wszystkich, którzy wyciągali rękę po funkcje publiczne? Zapomnij o sobie, pamiętaj o sprawie, której masz służyć. Epoka niepodpisanych arcydzieł i anonimowych poświęceń została nazwana epoką ciemną, ponieważ brak w niej głośnych imion w otoczce samochwalstwa. Dzisiaj jesteśmy karmieni aż do przesytu opowieściami, w których jednodniowa wielkość wyrasta ponad wszystko, przypisując sobie wszelkie zalety intelektu i charakteru. To prawda, że w ludzkich układach są tak zwani pierwsi i ostatni. Są tacy, co karierę robią i tacy, którzy jej nigdy nie dosięgną. Nie ma na to rady. Dopiero wtedy, kiedy stół ludzkiej rodziny zostanie przesunięty w płaszczyźnie wieczności, kiedy wyjdzie ostatni gospodarz, ten, który ma ostatnie decydujące słowo, zaczną się niespodzianki. On bowiem widzi człowieka w całej jego prawdzie. On widzi prawdziwe wartości i prawdziwe wielkości. Wielu wówczas usłyszy słowa: przyjacielu, puszczałeś w obieg fałszywe banknoty, prowadziłeś nieczystą grę. Zostaw to miejsce innemu. On też ujawni wówczas wszystkich swoich pokornych, cichych, wiernych przyjaciół, tych, na których stało Królestwo Boże. Będzie to czas prawdziwego awansu. A więc dlatego pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi, że są realne racje, realne powody, dla których to przemieszczenie musi nastąpić, aby się stała sprawiedliwość i prawda. Z powyższych wywodów nie można jednak wyciągać wniosku, jakoby ideałem chrześcijaństwa był człowiek tylko wewnętrznie zaangażowany, wewnętrznie uczciwy i sprawiedliwy. Człowiek prawego serca i czystej intencji. Sam Chrystus bowiem mówi, że owe dobre rzeczy wychodzą na zewnątrz z ludzkiego serca i objawiają się w czynach. A więc nie tylko kariera wewnętrzna, ale i kariera zewnętrzna jest dla chrześcijaństwa zjawiskiem nie tylko pożądanym, ale wręcz koniecznym. Rzecz polega właściwie tylko na tym, żeby istniała równoległość i zgoda pomiędzy płaszczyzną działania zewnętrznego a płaszczyzną działania wewnętrznego. Żeby jedno w drugim miało swoje pokrycie i uzupełnienie. Żeby jedno drugiemu nie kłamało. Żeby, zwłaszcza poza działalnością zewnętrzną, efektowną, stała wewnętrzna prawda jako jej korzeń. Zalecenie Chrystusa, niech świeci światłość wasza przed ludźmi, oraz przypowieść o talentach, które winny być pomnożone, świadczą aż nadto wyraźnie, jakie było zdanie Chrystusa w tej dziedzinie i jakie wymagania stawił swoim uczniom. Biorąc pod uwagę całość jego nauki, można postawić twierdzenie, że dobrze pojęta kariera i sukces zewnętrzny jest nie tylko dozwolony, ale jest wręcz obowiązkiem, od którego nie wolno się chrześcijaninowi uchylać. Nie może to jednak być kariera za każdą cenę. A po wtóre, trzeba dobrze rozróżnić, że zupełnie czymś innym może być kariera w oczach ludzkich, a zupełnie czymś innym w oczach Chrystusa. I tam, gdzie ludzie jej nie widzą, widzi ją Chrystus. I na odwrót, tam, gdzie widzi ją Chrystus, ludzie mogą jej nie dostrzegać. Jeśli kariera i sukces łączą się z tak zwanym pierwszym miejscem, to należy koniecznie uwzględnić zasadę przewijającą się przez całą Ewangelię. Zasada ta głosi, że człowiek zajmuje pierwsze miejsce po to, żeby jak najwięcej siebie dać w rozmaitej postaci. Natomiast w potocznym ujęciu owo pierwsze miejsce kojarzy się przede wszystkim z możliwością, by jak najwięcej dla siebie wziąć. A więc stanowiska diametralnie różne i idące za tym dość różne postawy życiowe. Na to, żeby na pierwszym miejscu będąc dać z siebie jak najwięcej, trzeba być w pełni człowiekiem kompetentnym i zdolnym wewnętrznie. I zewnętrznie dawać to, do czego obowiązuje stanowisko. Dochodzimy do owej koniecznej harmonii działań wewnętrznych i zewnętrznych. Na to, by dawać, trzeba być wewnętrznie bogatym. Z pustki wewnętrznej człowiek nikogo nie wzbogaci, nikogo nie nakarmi i nikogo nie ogrzeje. Na to, żeby kogoś ogrzać, wzbogacić, człowiek musi być wewnętrznie pełny i palić się autentycznym ogniem. Z pracą, z poświęceniem łączy się jakaś forma wynagrodzenia. Wolno człowiekowi, a nieraz jest rzeczą konieczną, by z okazji swej twórczości brał od ludzi zapłatę. Samo życie tego wymaga, by ją brał w postaci chleba powszedniego, w postaci możliwości życia w najpierwszym znaczeniu. Wolno mu, a nawet czasem jest rzeczą wskazaną, by wziął również uznanie, sławę czy order, owo pierwsze miejsce w świecie. Nie może to jednak w jego oczach i intencjach oznaczać całej zapłaty za dzieło, za twórczość, za uczciwą pracę. Jest to raczej część zapłaty, która jest proroczym znakiem wskazującym na tę zapłatę, która nam będzie dana przez Boga, a będzie ona ponad miarę naszych oczekiwań. Wracając do barwnej postaci filozofa greckiego żyjącego na Sycylii 500 lat przed Chrystusem, warto zauważyć, że do sądów o jego własnej wielkości historia wprowadziła poprawkę. Mianowicie, po odrzuceniu jego pozy wypływającej zarozumiałości i pychy, ukazała rzetelnie zasługi oddane myśli filozoficznej. Historia, a przede wszystkim Bóg, uczyni to z każdym człowiekiem, który zechce przez nią przejść głośno, z tupetem, w sandałach, o podeszwach z brązu. Po wielu bohaterach naszej epoki, zatroskanych jedynie o swe pierwsze miejsce, pozostaną prawdopodobnie tylko sandały. Niedawno historia przystąpiła do rozliczenia się z takimi wielkościami jak Lenin, Stalin, Dzierżyński i inni. My liczmy na zapłatę, która nam będzie dana przez Boga. Będzie ona ponad miarę naszych oczekiwań.
Szczególnie przez cały rok życia konsekrowanego módlmy się wraz z całym Kościołem powszechnym słowami modlitwy świętego Jana Pawła II za siostry zakonne, zakonników, za osoby konsekrowane instytutów świeckich oraz o nowe powołania do służby Bogu i ludziom.
Modlitwa Jana Pawła II o powołania. Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością. Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata. Błagamy Ciebie za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej. Spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu. Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka, modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli tak na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa. Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach. Spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego ludu i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Jutro, 27 kwietnia, przypada pierwsza rocznica kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc kwiecień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę kwietnia. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Dobrej Rady.
Na kwiecień Ojciec Święty podaje nam następujące intencje modlitw. Ogólną, aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży. Oraz ewangelizacyjną, aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby osoby konsekrowane były prawdziwymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.
We wtorek, trzeci dzień naszej noweny do świętego Antoniego, będziemy ją prowadzili przez 9 kolejnych wtorków. Proszę, weźcie w niej udział, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego, który jest także patronem godziny różańcowej.
W tym tygodniu rozpoczniemy maj. Maj to miesiąc poświęcony Matce Bożej.
10 maja rozpocznie się w naszym apostolacie nowena do Matki Bożej. Franciszkanie, pragną włączyć do swoich modlitw wszystkie Wasze intencje oraz szczególnie Wasze żyjące i zmarłe mamy, a także wszystkie matki, podeszłe wiekiem i młode, polecając je Bogu przez szczególne wstawiennictwo Matki Bożej. Wspólnota Godziny Różańcowej serdecznie zachęca Was do udziału w tej nowennie.
Przed nami pierwszy piątek i pierwsza sobota października. Zachęcamy Was do uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi poprzez spowiedź i komunię świętą.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Wielu z nas jest chorych i cierpiących. Pierwszą rocznicę kanonizacji Jana Pawła II Połączmy się razem w modlitwie, prosząc naszego świętego o jego wstawiennictwo u Boga Miłosiernego.
Święty Janie Pawle, przyjacielu, ojcze i bracie ludzi chorych, cierpiących, starych i niepełnosprawnych. Pan Jezus dzielił się z Tobą przez całe Twe życie swoim krzyżem. Był to często krzyż duchowy, niewidoczny dla świata. Ale był również krzyż zamachu i krzyż kilkakrotnego pobytu w szpitalu. Był to krzyż, jaki przyszedł wraz z upływem lat i starością. Od początku prosiłeś chorych, aby Cię wspierali swoją modlitwą i cierpieniem. Mówiłeś, że chorzy są Twoją siłą i że są najbogatszą cząstką Kościoła. Przypominałeś, że cierpienie przeżywane w bliskości z Panem Jezusem może być ofiarowane za zbawienie świata. Dziękując opiekunom chorych uczyłeś, że pomagając chorym, pomagamy Chrystusowi. Dałeś przykład cierpliwego i pokornego znoszenia krzyża starości i przykład przygotowania się do przejścia z życia do życia. Tylu ludzi prosi Cię o uzdrowienie. Tylu prosi o siły duchowe do niesienia krzyża. Wyproś nam u Boga uzdrowienie ducha i ciała. Amen.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas, godzina różańcowa ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim.